Czas decyzji.
Czas decyzji.
Problemy, programy, deklaracje.
Czas decyzji.
Poznaj bliżej lubuskich kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019.
To dzień dobry Państwu, Janusz Rzeczkowski, kłaniam się i zapraszam na Czas decyzji, program z udziałem przedstawicieli komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych 13 października, a zatem pozwólcie Państwo, że przedstawię od mojej prawej strony. Zacznijmy. Piotr Barczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami Artur Groc, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Pan reprezentuje oczywiście Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, miejsce trzecie, przypomnijmy.
Za chwilę będzie okazja, żeby przypomnieć. Artur Stojanowski, Komitet Wyborczy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich.
W studio w Gorzowie Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Witamy panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Czekamy także na Marcina Pabierowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Jest gdzieś w okolicach rozgłośni, bo tu już takie informacje się pojawiły, także zapraszamy pana Marcina do studia i zaczynamy nasz dzisiejszy program.
Czas decyzji.
A ta dzisiejsza audycja to nie debata, to swobodna rozmowa i także analiza przedwyborczych wydarzeń. Mam dla panów zindywidualizowane pytanie, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć. Będziemy mieli także jedno główne pytanie, już w tej chwili można jest sobie zacząć rozważać gdzieś z tyłu głowy. Pytanie o 4 lata dla województwa lubuskiego, 4 lata minione. Miniona kadencja, jak to panowie rozeznajecie. W drugiej części programu zaczynamy od tych pierwszych pytań dla każdego z panów. Zacznę od Piotra Barczaka i pytanie o frekwencję, bo mam wrażenie, że dla Prawa i Sprawiedliwości kwestia frekwencji tego, ile osób weźmie udział w wyborach, jest sprawą kluczową i fundamentalną, bo jeśli chodzi o sondaże, to te dla Prawa i Sprawiedliwości są korzystne.
Panie redaktorze, myślę, że dla nas wszystkich to nie jest kwestia Prawa i Sprawiedliwości, ale co wybory i wszystkie ugrupowania tak naprawdę zachęcają do tego, żeby uczestniczyć w wyborach, a przynajmniej te, które są rozsądne. Bo to jest kwestia pewnego wyrazu odpowiedzialności za nasz kraj. Jest możliwość też wyrażenia opinii o rządzących w danym momencie albo o tych, których chciałoby się, żeby rządzili. W związku z tym tak naprawdę przy jakichkolwiek wyborach i ja wielokrotnie osobiście dotychczas zachęcałem i będę zachęcał, to jest kwestia pewnej odpowiedzialności za siebie, za moich najbliższych, za moją rodzinę, za to otoczenie, w którym mieszkam, w którym funkcjonuję. I o wygląd, jaki ma być w przyszłości. Jeżeli idziemy na wybory, wtedy możemy albo chwalić, albo narzekać.
Ale jest też matematyka, domu... panie przewodniczący, bo przecież mówimy do przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra. Jest też matematyka, jest też dąd i są te wszystkie przeliczenia, które politykom spędzają sen z powiek, które decydują o tym, że może to być większość i większość konstytucyjna. Różnica w mandatach może być taka, a nie inna. I frekwencja również się z tym wiąże.
Owszem, panie redaktorze, to jest naturalna rzecz, kiedy w sondażach dane ugrupowanie prowadzi, to ono jakby zyskuje pewnie często na frekwencję, ale niekoniecznie, bo to jest kwestia tego, czy ci, którzy nie idą, to są zwolennicy, bo wiedzą, że i tak wygrają, albo przeciwnicy, bo i tak uważają, że się na przykład nic nie zmieni. Nikt z nas nie wie tak naprawdę, jakie preferencje są tych, którzy zostają w domu. Preferencje wiemy, jakie są tych, którzy chcą iść na wybory i to jest jakby bezpośrednia informacja. Prawo i Sprawiedliwość zachęcało także, kiedy nie rządziło, ale też zachęcało do tej własnej odpowiedzialności, do pójścia na wybory. I ja myślę, że jeszcze raz powtarzam, naprawdę tego dnia pójdźmy na wybory, zadecydujmy tak, jak uważamy, tak, jak chcemy, według programów, według wiarygodności, według dotychczasowych rzeczywistych realizacji swoich programów.
Dołączył do nas Marcin Pabierowski, więc Koalicja Obywatelska. Dzień dobry,
witam
w studiu. Proszę też słuchawki założyć, bo mamy gościa w studiu w Gorzowie. Pytanie do Artura Groca. Mam wrażenie, że Polskie Stronnictwo Ludowe w tym tygodniu, jak gorącego ziemniaka, taki kartofel, odrzuciło poparcie polskiego noblisty Lecha Wałęsy. Ten przecież na Facebooku poinformował o tym, że popiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, więc Polskie Stronnictwo Ludowe. Była szybka reakcja. Nie chcecie poparcia Lecha Wałęsy?
Znowu złośliwe pytanie do kandydata.
No. To się wydarzyło w tym tygodniu i w kontekście PSL-u zdaje pan sobie sprawę, że to była kwestia problematyczna.
Panie redaktorze, to była kwestia problematyczna tylko i wyłącznie ze strony pana Lecha Wałęsy, bo dosyć niefortunnie wypowiedział się na temat świętej pamięci
Kornela Morawieckiego.
Tuż po tym prawdopodobnie obraził się na kolegów z Platformy Obywatelskiej, stąd przeniósł swoje poparcie na Kosiniaka-Kamysza, po czym po 2 godzinach zrezygnował z tego i stwierdził, że jednak poprze swojego syna, co chyba jest najbardziej racjonalne w tej sytuacji. To nie był dla nas gorący kartofel. My się cieszymy z każdego głosu, również jeżeli jest on dany przez byłego prezydenta i byłego działacza Solidarności. Jeszcze raz powtarzamy, w tej sytuacji powinien jednak mimo wszystko bardziej nas satysfakcjonowałaby sytuacja, w której by pan prezydent Wałęsa przeprosił za swoje słowa dotyczące
Kornela. No wiemy, że nie przeprosi, bo już w wywiadzie
powiedział,
że tego nie
zrobi. To już jest pytanie do Lecha Wałęsy, dlaczego? Nie my za to odpowiadamy i nie chcemy mieć tak naprawdę z tą sytuacją, żenującą sytuacją, nie chcemy mieć nic wspólnego.
Jakie nastroje w komitecie wyborczym, powiem szerzej, en bloc, bo przecież to i PSL i Kukiz 15 w tej chwili i może w odniesieniu do tego, o czym mówił Piotr Baczek w kontekście frekwencji, PSL-owi zależy na wysokiej frekwencji, czy może lepiej, żeby do wyborów poszły tylko żelazne elektoraty?
Znaczy my dołączamy się do tych partii, o których wspomniał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, rozsądnych partii, które nawołują wszystkich obywateli, nie tylko swoich wyborców, do tego, żeby skorzystali, jak się okazuje, z bardzo pięknej pogody, która w niedzielę będzie miała miejsce i żeby wyruszyli na wybory, pokazali, że mają swoje zdanie i że to zdanie ewentualnie będą mogli później egzekwować od polityków, którzy będą przy władzy. U nas nastroje, bo o to pan pytał, panie redaktorze, są bardzo pozytywne. Pracujemy cały czas nad...
Bojowe czy pozytywne?
Wynikiem. Od strony Pawła Kukiza bojowe, od strony Kosiniaka-Kamysza bardzo pozytywne, czyli ogień z wodą, jak widać, da się połączyć i to jak do tej pory mam chyba z wczoraj informacje wedle... Bo tutaj mówimy o sondażach, tych sondaży...
Jeszcze ani słowa nie było o sondażach.
Mam wrażenie, poparcie to również sondaż, mam wrażenie, że tych sondaży jest więcej niż grzybów w Lubuskiem. Wedle naszych informacji my tak naprawdę możemy liczyć dzisiaj na poparcie 11-13% w skali kraju. W skali lubuskiego jest to około 12%.
Czyli oznaczałoby to mandat dla województwa lubuskiego. Gdyby
Co
się
więcej, oznaczałoby to prawdopodobnie 2 mandaty dla województwa lubuskiego, ale tak jak zresztą pokazał jeden z sondaży, my mamy najbardziej... mówiąc kolokwiarnie, rozleniwiony elektorat, więc ten elektorat bardzo proszę, żeby jednak w niedzielę zagłosował i zagłosował.
Myślę, że będziemy apelować do szerokiego elektoratu na koniec audycji. Pytanie do pana Artura Stajnowskiego, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pan jest bezpartyjny, kiedyś z Sojuszem Lewicy Demokratycznej był pan związany. No i jeśli chodzi o SLD i prognozę Marcina Palady, o którym mówimy dziś od rana również na antenie Radia Zachód, to też mówi się o 2 mandatach możliwych z województwa lubuskiego. Pytanie o pewien taki dualizm. Właściwie to wasz komitet składa się z 3 ugrupowań. No, jak już słyszymy, także z bezpartyjnych. Ale SLD plus Wiosna. I tutaj wydaje się, że troszeczkę iskrzy, dlatego że Wiosna jest trochę bardziej radykalna, a SLD jest, powiedzmy sobie, w tym lewicowym swoim programie bardziej stonowane. Kwestia małżeństw homoseksualnych, kwestia adopcji dzieci. To są tematy, które pojawiają się. Wiosna je bardzo akcentuje. SLD tak, trochę tak, trochę nie. Jak to jest w końcu?
Z pewnością ścierają się tutaj te różne poglądy. One idą jakby w liberalizację tych zawierania tych związków, ale to nie jest łatwa współpraca, ale współpracujemy, dogadujemy się, współpracujemy ze sobą, wypracowujemy wspólne stanowiska. Dzięki temu udało się wypracować wspólny program. Mamy wspólny program, który razem prezentujemy na audycjach, podczas audycji, podczas debat. Udało nam się spiąć tą listę, znalazły się tam osoby i z SLD, i z Razem, i z Wiosny. I jest, mamy bardzo dużo uliczników, ludzi, którzy i ulicznic, którzy protestowali, którzy uczestniczyli w różnych manifestacjach, w protestach kobiet. Więc tutaj łączymy różne środowiska, ale takie te światopoglądowo bardzo zbliżone. Często są potrzebne i te siwe włosy członków SLD i młode ręce Razem i Wiosny. To trzeba wszystko połączyć i razem pójść do przodu.
No tylko pojawia się pytanie, czy jak się wejdzie w szczegóły, to zakładając, że będziecie razem rządzić, czy dojdziecie do porozumienia. Bo na przykład widzimy, co dzieje się na przykład tutaj w Zielonej Górze, kiedy plakaty jednego kandydata są zasłaniane przez plakaty kandydatki.
No to jest troszeczkę nieładna sytuacja, ale do takiej sytuacji nie powinno dochodzić. Ja sam pilnuję się też i swoich wolontariuszy, którzy w terenie się zawsze im mówię, nie zasłaniaj innych kandydatów, z jakiego ugrupowania by nie byli. Zrób zdjęcie, jeżeli nasz plakat został zasłonięty, ale dla naszej informacji. Nie robimy z tego dużego szumu, bo nie o to chodzi. Najwyżej zadzwonię do kandydata, powiem, weź poucz swoich wolontariuszy, żeby tego nie robili. To jest karalne, to jest chronione.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie, tam jest Krzysztof Łopatowski z Konfederacji. Panie Krzysztofie, Konfederacja jest w ostatnich tygodniach odpytywana można powiedzieć, w sprawie relacji międzynarodowych. I tutaj przywoływany do tablicy jest Janusz Korwin-Mikke, który dość łaskawie, jeśli w ten sposób można powiedzieć, traktuje naszego wschodniego sąsiada, Rosję, i także relacje z Moskwą. Raczej widziałby nas w roli partnera z sąsiadem ze wschodu, i wskazywane jest, że to jest dość problematyczny pogląd w kontekście naszej obecności w NATO, w kontekście współpracy z USA. Jak pan to tłumaczy?
Czy trudno mi się wypowiadać za prezesa partii, gdyż wszyscy wiemy, że prezes jest człowiekiem dosyć oryginalnym i słynącym z pewnych wypowiedzi, które nie zawsze wpisują się w kanony tego, co postrzegamy za poprawne.
To jak na państwa głosować, skoro prezes Konfederacji, znaczy jeden z prezesów, tak? Czy tutaj...
Panie redaktorze, pozwalam sobie... Tutaj pana poprawić. Nie ma prezesa Konfederacji.
No jeden z liderów jest w ten sposób się wypowiada, Korwin, oczywiście. Tak.
Jest prezes partii Korwin, a partia Korwin jest jednym z członków partii Konfederacja. No tak to jest ułożone. W polityce zagranicznej mamy jasne stanowisko. Chcemy ze wszystkimi sąsiadami utrzymywać poprawne relacje. Uważamy, że PiS zaburza relacje z Rosją. Jest wielu ludzi, którzy chcą poklepywać rękoma Polaków rosyjskiego niedźwiedzia. To nie jest, jakby to powiedzieć, korzystne dla Polski. Korzystne są dobre relacje z każdym z sąsiadów, dobre relacje handlowe z Rosją, dobre stosunki z Rosją, która jest potężnym krajem na naszej wschodniej ścianie, a stale drażnimy Rosjan zupełnie niepotrzebnie.
Panie Krzysztofie, w jednej z telewizji Sławomir Neumann mówił o możliwości zawarcia takiej koalicji ratunku dla Polski przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i powiedział, że taka koalicja mogłaby być nawet zawarta z Konfederacją, czy Koalicja Obywatelska wspólnie z Konfederacją, jak rozumiem, także z innymi ugrupowaniami, które w sumie, jeśli wierzyć niektórym sondażom, to może się zbliżyć do wyniku, który ma Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica. Czy pan widzi taką możliwość?
Bromana, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ w ogóle to, co się dzieje, jest w tej chwili niezwykle fascynujące. Zacznę od tego, że sondaż ostatni, najnowszy, Kantaru, przewiduje dla PSL-u i Konfederacji po 7%. Jeżeli PSL i Konfederacja znajdą się w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało możliwości samodzielnego rządzenia. W związku z powyższym Prawo i Sprawiedliwość atakuje w sposób bezpardonowy właśnie te drobne partie, a w szczególności Konfederację.
No, ale tutaj mamy słowa Sławomira Neumanna, a nie Jarosława Kaczyńskiego.
Zostawmy pana Neumanna, bo to nie jest poważny polityk dla mnie. W związku z tym, co się na jego temat ostatnio pojawiło. Konfederacja i PSL mają spełnić jedno zadanie. Mają spełnić to zadanie, powstrzymać socjalne szaleństwo PiS, powstrzymać to rozdawnictwo publicznych pieniędzy, to marnotrawstwo, które się w tej chwili odbywa kosztem podatnika, czyli to wydobywanie pieniędzy od Polaków, od jednych Polaków i rozdawanie w bezczelny sposób innym ludziom. My chcemy zatrzymać pieniądze Polaków w ich kieszeniach, ponieważ oni lepiej wiedzą, co zrobić z tymi pieniędzmi niż politycy, a w szczególności politycy PiSu.
I oddajmy głos Koalicji Obywatelskiej. No, Sławomir Neumann był przywołany, no i jeśli można w ten sposób powiedzieć, no może to nie był tydzień Sławomira Neumanna, ale weekend na pewno i kilka dni na początku tego tygodnia, jak sprawa w tej chwili jest oceniana przez Marcina Pabierowskiego, zaszkodził temat Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej, bez wątpienia.
Jaki temat?
No, Sławomira Neumanna i taśm, które ujrzały światło dzienne, właściwie te, które mogliśmy usłyszeć, co Sławomir Neumann mówił w rozmowie z działaczami z Tczewa bodaj.
Zacytuję panią Mazurek, jak pojawiły się taśmy pana Mateusza Morawieckiego za miskę ryżu, by Polacy tak pracowali. Odgrzewany kotlet, to jest 2017 rok. Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś tajemnego nagrywania później tych rozmów, upubliczniania, handlowania tymi rozmowami, bo to jest w ogóle jakieś absurdalne dla mnie. My żyjemy w kraju, sami się podsłuchujemy, upubliczniamy, na tym budujemy politykę.
Jak rozumiem, to jest dla mnie... nie rozmawiacie w Platformie,
nie,
w kuluarach.
Nie, tak nie rozmawiamy w Platformie. Oczywiście ja nie zgadzam się z takim, słownictwem, ale to naprawdę nie jest... To naprawdę nie jest dzisiaj tak naprawdę ważne przed wyborami. Musimy rozmawiać o gospodarce, o rozwoju, o sytuacji Polski w Unii Europejskiej.
Panie Marcinie, tam padło wiele słów, które dotyczą Polski i przyszłości Polski. Bo na przykład pojawiła się kwestia wymiaru sprawiedliwości i tego, że żadne sprawy nie będą rozpatrywane przez wymiar sprawiedliwości, jeśli będą zarzuty dla samorządowców związanych z Platformą Obywatelską. No to jest jednak poważny zarzut.
To są jakieś wycinki, jakieś rozmów upublicznione przez jakichś ludzi. To jest granie. Jak były rozmowy pana Morawieckiego, który mówił o słupach, który mówił o tym, że za miskę ryżu mają Polacy, delikatnie mówiąc, pracować, gdzie był wcześniej doradcą Tuska, później żeście to wszystko jakoś powyciszali, te jego rozmowy z Sowy i teraz wracacie nagle z 2017 roku. No taki odgrzewany kotlet niepotrzebnie. No, mamy wybory, mamy gospodarkę, mamy Unię Europejską, mamy nową perspektywę. Myślę, że to interesuje Polaków, to interesuje regiony, to interesuje Lubusza. No to należy o tym rozmawiać i o to ludzie pytają. O miejsca pracy, o strefy gospodarcze, tak jak chodzimy i się spotykamy teraz w kampanii, rozdając ulotki, rozmawiając z mieszkańcami. Naprawdę niepotrzebnie zbaczamy z tematów istotnych dla naszego województwa lubuskiego, bo tu się kandydujemy z województwa lubuskiego. To jest klucz rozwoju województwa lubuskie.
I jak powiedziałem, to była seria zindywidualizowanych pytań do każdego z panów. No a to główne pytanie dotyczy właśnie województwa lubuskiego i pewnego podsumowania 4 lat, jak przez pryzmat czy to inwestycji w naszym regionie, w infrastrukturę, czy to inwestycji w społecznych, tak? Czyli pewnych transferów, które także tutaj do województwa lubuskiego docierają. Czy innych kwestii, może natury politycznej nawet, oceniacie panowie to, jak województwo lubuskie wykorzystało te ostatnie lata, 4 lata kadencji Sejmu, Senatu. Piotr Barczak, zamyślony, jak rozumiem, litania zaraz długa korzyści dla naszego regionu będzie.
No, oczywiście i zacznę od programów socjalnych, bo przecież one w każdym województwie, a w Zielonej Górze, w województwie lubuskim, w Gorzowie, a szczególnie w miejscowościach właśnie tych mniejszych, na wioskach bardzo są widoczne. Kwestia programu 500+, jak pan z Konfederacji powiedział, że jest to bezczelny program, ja jestem przerażony. Pan to mówił tym ludziom, którzy otrzymują i chętnie składają wniosek o to, żeby pozyskać te środki, to naprawdę proszę wyjść na ulicę i im to powiedzieć. To, że ci ludzie, którzy często nie mieli co włożyć do garnka jeszcze 4 lata temu, nie mieli za co żyć i jak wysłać dzieci na jakiś obóz w czasie wakacji, a w tej chwili mają taką możliwość, to pan zwyczajnie ich obraża. Obraża pan wszystkich, którzy korzystają z tych programów. A myślę, że to są też i wyborcy też innych partii. Jestem o tym absolutnie przekonany. To nie jest program tylko i wyłącznie PiS-u, to jest program dla ludzi i dzięki tym programom socjalnym, zaczynając od 500+, ale to jest kwestia także i programu Dobry Start, czyli 300 zł na każde dziecko. To, że wprowadziliśmy możliwość wyboru przez rodzica, czy dziecko może iść jako 6-latek czy 7-latek, a przypomnijmy, że właśnie pod koniec swojej kadencji Platforma z PSL-em to na siłę wprowadziła do szkoły 6-latków. To są programy także i wszystkie prozdrowotne dla seniorów, które są otwierane ośrodki, bezpłatne leki i państwo mówicie, że to są wszystko bezczelne pieniądze wyciągane od podatników. Ja jestem po prostu przerażony taką sytuacją, ale to tylko potwierdza wasze ukryte zamiary. Chcecie zrezygnować z tych i w takiej sytuacji rozumiem, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość zostało odstawione od władzy, nie miałoby możliwości skonstruowania samodzielnie rządu, to wy pójdziecie z każdym, żeby to zmienić. Czyli także z Platformą, także z Lewicą, także z PSL-em. To tylko świadczy o tym, jak zaciekle i zacietrzewieni jesteście antypisowsko państwo, a nie patrząc na rzecz człowieka. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, proszę zobaczyć, właśnie z punktu widzenia człowieka te programy socjalne, a potem wsparcie gospodarcze. Kolejna rzecz, kwestia zatrudnienia choćby młodych osób do 26 roku życia, często po studiach. W województwie lubuskim w wielu obszarach to dochodziło nawet do 45% bezrobocia. A dzisiaj? Dzisiaj tak naprawdę każdy ma możliwość znalezienia pracy, dodatkowo są to udogodnienia.
Oddajmy głos do studia w Gorzowie, bo przecież Krzysztof Łopatowski wywołany do tablicy. To jaki będzie stosunek, czy jest stosunek do tych programów?
Oczywiście.
Właśnie
jest stosunek bardzo wyraźny. Tak? Ja bym był, przede wszystkim ja powiedziałem, że socjalne rozdawnictwo, nie atakowałem bezpośrednio każdego programu, choć oczywiście jestem przeciwny. Ja bym był szczęśliwy, żeby te dzieci obejrzały i ci rodzice obejrzały morze za własne pieniądze, żeby mogli pojechać, żeby tak Prawo i Sprawiedliwość rządziło, żeby ci ludzie mogli pojechać za swoje własne, zarobione pieniądze. Pieniądze nie biorą się z tego, że ktoś im je daje. Politycy nie mają żadnych pieniędzy. Oni po prostu zabierają tym, którzy są bogatsi i dają biedniejszym, zatrzymując lwią część dla siebie. Programy socjalne PiS-u to są ochłapy dawane ludziom, to jest przekupywanie elektoratu.
Panie Krzysztofie, przepraszam, wejdę w słowo. Wejdę w słowo, bardzo przepraszam.
Nie, tak obrażać tych ludzi, bardzo którzy przepraszam. Korzystają z tych programów.
Panie Krzysztofie, proszę pana, nie obrażam.
Panie Krzysztofie, jeśli można.
Bym był szczęśliwy, gdyby te pieniądze zachowano ludzi, w kieszeniach, gdybyście zwolnili tych ludzi z podatku, gdybyście dali im wędzkę.
Kiedy mówimy wszyscy naraz, nikt nas nie rozumie. Panie Krzysztofie, tego rodzaju programy społeczne, bo nie wiem, czy socjalne, one są obecne także na przykład u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech, są w Wielkiej Brytanii, są we Francji.
I one nie, zobaczyć, nie są niczym zwyczajnym.
Nie są niczym zwyczajnym. Znaczy
proszę
nadzwyczajnym.
Pana, we Francji pieniądze socjalistom się kończą i żółte kamizelki wyszły na ulicę.
No ale niech pan nie porównuje, że to jest sytuacja podobna do sytuacji Polski. Naprawdę, wie pan co?
Wie pan, jakie tam są
dzieci?
Podatki?
Ile ma pan dzieci, niech pan powie.
Ja mam dwoje dzieci.
Korzysta pan z programu 500+?
Ja nie korzystam.
Z programu Dobry Start też pan nie korzysta?
Nie.
Świetnie, to ja panu oczywiście gratuluję.
Ja nie biorę, proszę pana, ja jestem inwalidą pierwszej grupy i nie biorę renty, bo podjąłem pracę jako inwalida, gdyż uważam, że niegodnym byłoby korzystanie z pieniędzy publicznych w momencie, kiedy mam jakieś obiektywne możliwości
to
pracy.
To proszę jeszcze powiedzieć, panie Krzysztofie, czym się pan zajmuje, bo nas tu...
Jestem adwokatem.
Ciekawe jest, no, że... No, dziękuję bardzo. W takim razie Artur Grodz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę.
Znaczy, chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że w wielu kwestiach na nasze lubuskie kochane to odzwierciedlenie tego, co się dzieje w całej Polsce. I tutaj pan Piotr z PiS, Piotr Barczak wspomniał o tym, jak jest dobrze i że otwierane są nowe placówki zdrowotne. Otóż chcę pana poinformować, że to jest odwrotnie. Otóż te placówki są zamykane.
Zamykane są placówki,
seniorzy, nie, proszę mi nie przeszkadzać, ja panu nie przeszkadzałem i z pokorą słuchałem pana wynaturzeń. Proszę mi...
Wypowiedzi, panie
wypowiedzi, Artyzie. Oczywiście. Gdzie są lekarstwa za 8-9 zł dla seniorów? Chcę pana jeszcze poinformować, bo to też staje się faktem w momencie, kiedy wychodzę na ulicę i rozmawiam ze swoimi wyborcami. Czy pan czasami widzi, co się dzieje na przystankach autobusowych między godziną 12 a 14? 30% Lubuszan jeździ za granicę, to znaczy do naszych sąsiadów niemieckich, do pracy codziennie. Proszę mi dokończyć. Samochodem? Czy ja pana na pytam o jakieś kwestie prywatne i woalkowe?
Nie, ale pan mówi o niemieckich, a sam pan od roku przyjeżdża, bo rok temu pan
startował
w samorządach.
Ale jakie to ma znaczenie? Jest pan bezczelny. Jest pan po prostu bezczelny, tak jak pana towarzystwo PiS-owskie. Proszę mi nie przerywać.
Samochód
dobrze?
Ma rejestrację.
Wy mówicie o tym,
niemiecki,
że
panowie, bardzo proszę, pan
30%
Lubuszan
codziennie po 100 km.
Mieszkamy w strefie przygranicznej. Ktoś powie, panie Arturze, że to zupełnie normalne.
Ja mieszkam 2 km, tylko to uważam, że to jest atak nie fair. Znaczy to, co wy robicie, tak samo jak ustami Kaczyńskiego, chcecie mi mówić, jak ja mam wychowywać dzieci. To ja panu powiem jedną rzecz. Żaden markotny facet z Żoliborza, stary kawaler, nie będzie ojcu czworga dzieci mówił, jak ma wychowywać dzieci. I tylko tyle. I proszę dać mi dokończyć.
Ja teraz oddaję głos. Panie Arturze, za chwilę wrócimy do tej wypowiedzi. Bardzo proszę,
Artur Stojanowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest pan bezczelny.
Kiedy razem mówimy, nikt nas nie rozumie. Artur Stojanowski.
Spokojnie,
każdy z nas
będzie musiał zabrać głos. Najważniejsze to spokojna rozmowa, stonowana.
Bardzo dziękujemy
i
bardzo
na
proszę
argumenty.
O co odpowiedź. O to województwo lubuskie, o te korzyści ostatnich 4 lat. Czy bilans zysków i strat, bo jak rozumiem, zdania są podzielone?
W pewnych rzeczach, co by nie powiedzieć, program 500+, Becikowe, Dobry Start, który też już prędzej funkcjonował, to troszkę inną nazwą, troszkę inaczej, ale to też był, jeden był zabrany, drugi przyszedł, nazwa się zmieniła. Są potrzebne i będą trwały. Jeśli Lewica dojdzie do władzy, będą trwały, a nawet będą troszkę pewne rzeczy dodane. PiS stanął troszeczkę w blokach, nie posunął się dalej, jeśli chodzi o rozwój żłobków, bo brakuje miejsc w żłobkach w naszym województwie. Widzę w gminie Witnica. Wybudowaliśmy żłobek w ramach programu, oczywiście, ale w sąsiedniej gminie...
W ramach programu rządowego.
Oczywiście, w ramach...
Realizował to samorząd. Czyli samorząd powinien budować i korzystać ze środków rządowych. Czyli zależy to od samorządu, czy chce skorzystać, czy nie.
Pozwólmy
dokończyć. Oczywiście, ale dlatego ja tego programu nie neguję. Ten program jest potrzebny, bo w Polsce potrzeba około 200 tysięcy miejsc w żłobkach, żeby zaspokoić te potrzeby.
Ustami świętej pamięci profesora Szyszki jeszcze 3 dni temu chcieliście do żłobki w przedszkole samorządowe.
Ale spokojnie.
To jest kwestia bezczelności. Rozmawiajmy
spokojnie i
dyskutujmy.
Bardzo proszę,
odeszły.
Artur Stojanowski.
Brakuje mieszkań. Tu jest też bardzo ważne, musimy ale mieszkania takie bardziej komunalne, a nie komercyjne. Tutaj, bo mamy dużo socjalnych potrzeb mieszkaniowych i komunalnych. To jest ważny element, gdzie trzeba wejść. Program 500+, zaspokaja mieszkania tak naprawdę czynszowe. Pomału się rozkręca, ale to jeszcze mu daleko. A są duże potrzeby.
Program Mieszkanie Plus. Mieszkanie Plus.
Program Mieszkanie Plus to jest bardziej mieszkanie jak TBS-y, jak spółdzielnie. To jest dla średniej klasy, średnio zarabiających, takich, którzy nie chcą zdecydować się na to, żeby wziąć kredyt, ale potrzebują gdzie mieszkać. Ale brakuje mieszkań komunalnych, bo te zasoby, które są w stanie opłakanym. Tutaj trzeba pójść w tą stronę, trzeba rozwinąć tą gałąź. Teraz troszkę tak przeskoczę i powiem, lubuskie jest wykluczone komunikacyjnie. Przez wiele lat nie zrobiono tutaj prawie nic, bo coś się robi, ale to są pozoracje. Odnośnie chociażby transportu kolejowego. Dlaczego północ województwa nie jest zelektryfikowana? Dlaczego między Krzyżem a Kostrzynem nie mogą jeździć pociągi elektryczne? Dlaczego między Gorzowem a między Rzeczem z Bolszynkiem nie mogą jeździć pociągi elektryczne? Dlaczego do Lubuskiego nie wjeżdżają pociągi klasy Pendolino? Tu mamy duże zaszłości. Jesteśmy tym zaściankiem komunikacyjnym. Wiem, Są robione inwestycje, które są wieloletnie, ale na Odrzance na przykład, tam pociągi przyspieszyły. Ale to już poprzednie rządy przygotowywały się, to jest program wieloletni. Kto by nie rządził, ten program by tam ruszył, bo to jest związane z środkami unijnymi. Super jest, że pociągi z Kostrzyna do Zielonej Góry jadą pośpieszne w godzinę z kawałkiem. Podobnie jak z Kostrzyna do Zielonej Góry, do Szczecina, gdzie trzeba było jechać ponad 3 godziny swojego czasu. Teraz skrócił się czas ponad dwukrotnie. Wykluczenie komunikacyjne Lubuszan jest bardzo duże, szczególnie w małych miejscowościach. Mamy mamy dużo linii kolejowych, które nie są wykorzystywane, a mogłyby być wykorzystywane. To zarówno samorząd wojewódzki troszeczkę źle działa, za słabo, ale także państwo nie wspiera tego typu komunikacji.
Na niektórych trasach kolejowych powstały ścieżki rowerowe.
No, które tak niestety przestały istnieć, ale mamy linię między Międzyrzeczem a Rzepinem, gdzie jeszcze w 2013 roku jeździły pociągi. Tam tylko pociąg może wjechać. Małe inwestycje, poprawienie stanu infrastruktury pasażerskiej i pociąg może wjechać i jeździć tam. Tam jeździły pociągi i miały nawet dosyć dobre obłożenie.
A przypomina mi się przecież teraz też sytuacja. Nowa Sól straciła przecież możliwość połączenia kolejowego bodaj z Wolsztynem. Inwestycja ścieżki rowerowej. Tutaj Marcin Pawierowski zasępił się, ale jak rozumiem także ocena tych ostatnich 4 lat, także przez pryzmat, jak rozumiem, działalności parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej jest.
Jest, bo tak jak pan powiedział o tym wykluczeniu komunikacyjnym, to przecież ministerstwo zlikwidowało nawet pociągi Lubuszan. Myśmy jako Rada Miasta apelowali do ministerstwa, żeby te połączenia z Warszawą, Zieloną Górą poprawić, chociaż odtworzyć to, co było przed rządami PiS-u, bo to było ich coraz mniej, tych pociągów rannych o 5 rano. Tak, jeśli chodzi o Poznań również i nasi parlamentarzyści w tej kwestii bardzo aktywnie zabiegali, my jako radni miasta. Ja przypomnę, że chyba to jest po prostu wynikiem tego, że województwo lubuskie w ciągu tych 4 lat rządu PiS-u dostało tylko 2 miliardy pieniędzy centralnych, kiedy inne województwa 6, 8, 12 miliardów. To wynika z braku zaangażowania posłów PiS-u w województwo lubuskie i pomijania województwa lubuskiego. Są potworne straty, jeśli chodzi o kompetencje samorządów. Zabierane jest na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kompetencje wojewody. Był pod marszałkiem. Widać to po braku skuteczności realizacji programów antysmogowych. One w ogóle nie istnieją, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze. Jest daleko od mieszkańca. Tylko samorząd może to skutecznie robić, kiedy są te wnioski do pobrania w urzędach gminy, w starostwach. Tutaj, nie w województwie, nie w Gorzowie. Wszyscy do Gorzowa. Bo utrudniona procedura, brak konsultacji. Kwestia taka właśnie, że to jest problemem olbrzymim. Kwestia taka, że zmiany podatkowe, tak jak tutaj pan Piotr wspomniał, jeśli chodzi o zwolnienie z podatku. Okej, tylko nie tak, że to działa w jedną stronę, bo dzisiaj mamy w Zielonej Górze na przykład dziurę 36 milionów złotych i żeby teraz wyrównać tą dziurę...
Tego tak, jaka jest, tego nie wiem. Jest jakaś prognoza.
Minimum 36 milionów, to zaraz trzeba będzie taką podnieść ceny przedszkoli, będzie musiał prezydent, ceny MZK, bo rząd PiS-u nie poprawił funkcjonowania samorządu, finansowania, podatek PIT-u, bo
ale tak to jest wszystko miasto, kłamstwo,
ale niech chyba nie przerywa.
Zaraz będzie adwokat, ale bardzo proszę dokończyć.
Jestem wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i dobrze znam sytuację finansową miasta i na moją interpelację takie słowa padły i to jest w każdym samorządzie to będzie, bo PiS zamiast teraz podzielić ten podatek
wynagrodzenia
PIT,
i dodatek stażowy, który wychodzi poza.
Zamiast ten podatek PIT podzielić w innej procedurze, zamiast dofinansować samorządy z podatku VAT, zamiast znaleźć inne źródło finansowania, to zabiera się tylko samorządom, a rząd sobie podwyższa ceny oczywiście za energię, tak, to lecimy do góry, opłaty za jakieś deszcze wprowadzać, gdzie mieszkańcy będą musieli płacić, tak, opłaty jakieś mocowe.
Jak to za deszcze?
Opłaty, tak, no, retencyjne, recyklingowe, za składowanie odpadów podwyższa PiS. To wszystko wpływa na funkcjonowanie samorządów i na drożyzny, które się pojawiły w sklepach. Teraz jest kwestia przedsiębiorców, wprowadzania bez uzgodnienia z nimi płacy minimalnej, co będzie powodowało inflację, podwyższenie cen usług i towarów, bo nigdy nie jest tak, że jest akcja i reakcja. Z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać, a wy z nimi nie rozmawiacie.
Dobrze.
Nie potraficie rozmawiać z przedsiębiorcami.
Mam prośbę, żeby postawić kropkę w tym momencie. Za chwilę, jak rozumiem, kolejna runda i także pewne pytanie związane z kampanią wyborczą. Jako że panów jest 5, w sumie można powiedzieć, Piotr Paczek reprezentuje partię tutaj rządzącą i jest często wzywany do odpowiedzi, to bardzo proszę ad vocem. Można odnośnie tych wypowiedzi, które były, i przechodzimy zaraz do kolejnego tematu.
Kłamstw. To po pierwsze nie 2 miliardy, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, 2,5 miliarda tylko z Krajowego Funduszu Dróg. Oprócz tego 1,5 miliona z subwencji. Można spojrzeć, ile jest planowanych jeszcze na pozostałe środki łącznie.
No troszeczkę więcej szczegółów.
Ale Marcin, proszę. Sam prosiłeś, żeby nie wchodzić w słowo. No to... Ja ci nie wchodziłem, kiedy mówiłeś
dobrze.
Nieprawdę.
Kontynuujmy.
I głupoty. Kontynuujmy. Więc proszę cię
pozwolić. Interpelacja do prezydenta miasta jest twoim zdaniem głupotą. 36 milionów dziura budżetowa w mieście.
Dobrze. Pozwolisz? A ty tak słuchasz ludzi i mieszkańców.
Ale
i
personalnie nie musisz. Spokojnie.
No, nie, no, ale to jest tylko i wyłącznie retoryka personalna i żadnych argumentów już nie mają.
Żadne argumenty to są takie. Proszę mi powiedzieć, ile milionów miał budżet miasta Zielona Góra, kiedy 4 lata temu rząd PiS-u obejmował. Mówimy władzę. Mówimy o tym, ile dochodów, mówicie, że wpływa mniej dochodów. Proszę Państwa, blisko 700 milionów. W tej chwili jest ponad miliard złotych. To jest taka między innymi różnica.
Jaki miliard? Gdzie mówicie... miliard jest?
No. Ale pozwól dokończyć. No sam jesteś wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. To powiedz. Ile mam?
Nie, no ale no, ja co do tego, że jest różnica jest w setkach milionów, to chyba
to
możemy się zgodzić.
Pieniądze,
tak?
Które
czy pamiętam o pieniądzach europejskich? Powiedz mi, mamy 200 milionów na inwestycje. Ile jest tych środków europejskich?
Nie, pozwólcie. Mówimy o przychodach.
Pozyskanych.
Dobrze. Proste wyliczenie.
Nie rozmawiajmy tylko o Zielonej Górze, rozmawiamy o województwie lubuskim i o tych kwestiach związanych z podsumowaniem czterechlecia.
I teraz mówię dalej w takim wypadku. Szanowni Państwo, jeżeli minimalna płaca była na poziomie 1600 zł, w tej chwili jest 2400, będzie 2600, to jest choćby kwestia udziału podatku, który wpływa do PIT-u do samorządów. Choćby z tego proszę zobaczyć, jakie są zwiększone przychody. No, jeżeli umiecie liczyć, a przed chwilą mówiliście, że potraficie, to jest to proste wyliczenie.
Panowie, mamy...
A myślę, że sami mieszkańcy są chyba raczej zadowoleni, że ta najniższe wynagrodzenie idzie.
Mamy 8,5 minuty do godziny 13:00
i Platformy Obywatelskiej uważacie, że to jest...
I muszę panów zapytać o to, jak zapamiętacie kampanię wyborczą Anno Domini 2019. Jaka to była kampania wyborcza? No wiemy, że krótsza niż zwykle. Wiemy, że to wszystko szybko, bardzo intensywnie, ale w szczegółach tutaj w regionie. Jak oceniacie swoją pracę, także to jak byliście panowie i państwo jako komitety odbierani w regionie, ile to kosztowało wszystko, to jest inna sprawa. Artur Groc, PSL, Koalicja Polska.
Jeszcze zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, które pan mi zadał, panie redaktorze, ad vocem do pana Piotra Barczaka, chcę panu powiedzieć, że zostało 9 godzin bodajże chyba do ciszy wyborczej, dlatego oszczędzę pana w trybie wyborczym, nie będę pozywał pana za to, co pan zrobił, za ten atak personalny. Chcę panu jeszcze jedną rzecz dokończyć. Chcę panu powiedzieć, dobrze. Jest pan naprawdę w tej retoryce, którą przed chwilą pan przedstawił, bezczelny.
Ale wydawało się, że już zakończyliśmy, że
bardzo pan obraża
panie redaktorze, proszę
każdego,
mi dać,
kto ma inny sposób
proszę
myślenia.
Mi dać dokończyć. Otóż pytanie o moje tablice rejestracyjne, pan wybaczy, było co najmniej nie na miejscu, ale rozumiem, że należy do tych agresywnych elit, które prawdopodobnie po wyborach zostaną spacyfikowane i mogę się spodziewać, że przyjadą po mnie służby i będą chciały...
Dobrze, Artur Groc, jak wspomina pan kampanię?
Ten temat.
To nie jak jest pan
przeprosi,
jak
ja
będzie
panu wybaczę.
Jak będzie wspominać pan kampanię?
Bardzo fantastyczny kontakt z ludźmi, bardzo dużo problemów, które na ulicy można usłyszeć, dostrzec, dotknąć tak naprawdę. Wiele osób, które mówi o tym, mówię o drobnych przedsiębiorcach, którzy są ewidentnie dyskryminowani przez Prawo i Sprawiedliwość, którzy mówią o tym, przychodzi sezon teraz martwy, sezon handlu, mnie nie stać na 1,5 tysiąca złotych ZUS-u, a my mówimy, okej, jeżeli zagłosujesz na Polskie Stronnictwo Ludowe, to będziesz miał możliwość wybrać sobie właśnie w tych martwych momentach, płacę ZUS, tudzież nie płacę. I wiele, wiele innych problemów. Emeryci, którzy skarżą się na przewlekłe kolejki, odkładanie w czasie operacji bardzo ważnych, może nie ratujących życie, ale dosyć istotnych dla dla emerytów. Matki, które nie mają żłobków, przedszkoli, które niestety muszą siedzieć w domu z małymi dziećmi.
Wchodzimy już znowu w jakby retorykę wyborczą, rozumianą jako program. Ja się pytam o technikalia, o kampanię.
Mówię właśnie o tym, że głównym moim główną moją troską kampanijną było to, żeby dostrzec te problemy, rozmawiając bezpośrednio z ludźmi.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, Studio w Gorzowie.
400 banerów na mieście. Robię kampanię za własne pieniądze, nie pożyczam od nikogo, nie biorę, nie wyciągam z żadnej kieszeni pieniędzy, robię to z własnych
pieniędzy.
Panie
Krzysztofie, jak to pan ocenia? Kampanię Anno Domini 2019.
Powiem szczerze, że jestem nią przerażony. Jestem przerażony fruwającymi miliardami, jestem przerażony obietnicami, które chcą partie systemowe realizować z kieszeni podatników. Platforma Obywatelska wprowadziła za swoich rządów 21 nowych podatków i opłat. PiS 34 nowe podatki i opłaty. Skądś muszą się brać te pieniądze na programy socjalne. Narzekacie państwo na wysoki ZUS. Narzekacie państwo na wysokie podatki, na złe rządy PiSu. W tej kampanii wyborczej obiecujecie coś, czego nie jesteście w stanie zrealizować, nie podwyższając podatków. W tej chwili podatki i opłaty obciążają człowieka pracującego w 50%.
Powiem w programy wyborcze i argumentacje.
Proszę?
Dobrze, jak rozumiem, wraca pan do kampanii.
Nie, do kampanii. Do kampanii
obietnic, jak rozumiem, w tym
do
sensie.
Kampanii szafowania milionami, zamiast zastanowienia się, jak zmniejszyć dług publiczny, jak zmniejszyć podatki, jak zaktywizować ludzi, jak stworzyć nowe miejsca pracy, w jaki sposób dać ludziom żyć.
Artur Stajanowski, Sojusz
Socjaldemokratyczny.
Widzę tutaj wszyscy
podatkami.
Nadal do ostatniej minuty. Przed
numer 4 na liście SLD, panie Arturze. Tak, jak to pan ocenia?
Do ostatniej chwili wszyscy chcą te programowe swoje rzeczy. Ja tak troszkę bardziej delikatnie tu się wypowiem. Powiem tak, kampania była intensywna, ale bardzo ciekawa. Dużo poznanych ludzi, dużo ciekawych znajomości, nawet wśród kontrkandydatów z innych list, bo to jest też ta wartość dodana, spotykanie, dyskutowanie, wymienianie swoich poglądów, docieranie się czasem podczas debat. To jest to, co lubię podczas kampanii na różnych szczeblach, bo jestem też samorządowcem. To z pewnością są niedospane noce, może nie nieprzespane, ale niedospane noce, bo człowiek rano wyjeżdża, późno wraca. Jeszcze trzeba powiedzieć pewne rzeczy, obowiązki.
A ta wichura w 2 tygodnie temu, w poniedziałek, kiedy wszystkie reklamy wyborcze
wpływały po terenie całego województwa, prawda? Dużo kosztowało, żeby odpracować to, co było zniszczone, więc to jest też ta nasza ciężka praca, żeby ludzie nas zobaczyli, żeby nas zauważyli. Nie jesteśmy w stanie być z każdym porozmawiać, ale powiem, kontakt na ulicy, porozmawianie, nawet z przeciwnikami politycznymi, to jest to, co daje ten pozytywny wynik, pozytywną energię do dalszego działania. To też napędza nas, no chyba wszystkich, bo to z jakiej opcji byśmy nie startowali. My się nakręcamy też tym spotkaniem z wyborcami. Nawet z przeciwnikami, ale jeśli to jest normalna dyskusja, a nie pyskówka, bo zdarzają się też tacy, którzy...
Marcin Babierowski, Koalicja Obywatelska, jak będzie wspominał, bo to jest chyba pierwszy start pana w kampanii do parlamentu.
Tak, no rzeczywiście nowe wyzwanie i nowe doświadczenie, bo człowiek musiał być i w Siebodzinie, w Sulechowie, we Wschowie, w Nowym Miasteczku, to więc rozmowy z ludźmi, różne regiony, troszeczkę zmienione, inne problemy mieszkańców, ale też są takie rzeczy, które się powtarzają, czyli kolejki do szpitali, czyli drożyzna, tak, czyli utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej. To więc to mówię, to wszystko się pojawia, te głosy mieszkańców są, my je słuchamy, dlatego nasz program jest budowany właśnie po to, aby dać premię za aktywizację, obniżyć podatki, klin podatkowy, tak, żeby pomóc mieszkańcom,
przedsiębiorcom.
Dlatego te wszystkie rzeczy,
ile banerów?
Dobrze.
Ile banerów?
No właśnie, ile pieniędzy doszło do kampanii?
Kampania oczywiście jest prowadzona zgodnie z ustawą za własne pieniądze, to więc
to jest oczywiste.
Przyjdzie rozliczenie
za pieniądze. Komitetu Wyborczego.
Nie, za własne pieniądze.
Jak je przekazaliśmy na komitet wyborczy, już nie
Piotr Barczak, bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość. Najbardziej doświadczony, bo w wielu kampaniach brał udział.
Najstarszy tego wyszedł.
Nie, dlaczego? Z sukcesem przewodniczący Rady Miasta.
Nie, naprawdę.
Panie Piotrze, powiedziałem o parlamentarnych. Z sukcesem? Chyba nie. I tym razem będzie tak samo.
Bardzo dziękuję. Natomiast myślę, że to zależy bardziej od mieszkańców. Ja wiem, że pan nie będzie głosował, ale to jest zrozumiałe.
Może się pan pan zdziwić.
Czekamy na zdjęcie karty do głosowania z zakreślonym Piotrem Warszawskim.
Są tajne, także nie,
to ale tutaj dla potrzeb tej audycji.
Proszę panie redaktorze, nie namawiasz mnie do przestępstwa.
Dobrze, Piotr Barczak, 30 no tak, sekund, bardzo proszę. Jaka to była ta kampania?
Oczywiście spotykania z mieszkańcami, przekonywania, że te programy, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, są słuszne. A jak państwo dzisiaj słyszeli, tylko Prawo i Sprawiedliwość zapewnia to, że one będą kontynuowane. W każdej innej formule niestety one będą.
Dobrze, pozwólmy.
To jest, jak państwo słyszą...
Dużo emocji chyba w tej kampanii.
Ewidentnie.
Ale chyba mnie pan nie słuchał.
Nawet nie umożliwiają państwo z czterech pozostałych partii nic powiedzieć.
Bo już Karolina Kamińska z wiadomościami, które o godzinie 13.
Proponuję numer 9 na liście Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Barczak.
Janusz Życzkowski, kłaniam się pięknie i dziękuję za rozmowę. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pabierowski, Koalicja Obywatelska, Artur Grodz, PSL.
Artur Grodz, numer 3.
Bardzo proszę, Artur Stojanowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, kandydat do Senatu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Czas decyzji. Problemy, programy, deklaracje. Poznaj bliżej kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019. Całej audycji można wysłuchać ponownie na www.zachod.pl.